Na 7:37 to jest poranek wnet. Antoni Opaliński. Przed chwilą śpiewał dla nas Janusz Zakrzeński. Janusz Zakrzeński, wielki polski aktor teatralny i filmowy, który zginął w Smoleńsku, jak tylu innych wybitnych Polaków. Coś tam słyszymy, ale nie wiemy co. A teraz łączymy się, proszę Państwa, z Azją, bo taka jedna z lekcji Smoleńska to jest taka, że musimy wiedzieć, jak świat wygląda i wiedzieć, co się na nim dzieje, żeby Polska nie była bezbronna. Dlatego właśnie rozmawiamy z polskimi dziennikarzami, którzy są w różnych miejscach świata, a na Tajwanie jest Hanna Shen. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry, witam Państwa.
Pierwsze pytanie będzie rocznicowe. Czy na Dalekim Wschodzie ktokolwiek wie i pamięta, że zaledwie kilka lat temu Polskę spotkała taka tragedia, że zginął polski prezydent, że zginęło w Rosji tylu znanych Polaków?
Chyba coraz mniej się pamięta. Ja się próbowałam w tajwańskich mediach coś znaleźć. W Hongkongu na razie nie ma. Ukazała się taka krótka relacja w agencji Xinhua, chińskiej agencji, ale właściwie ona tylko opatrzona jest poza paroma zdaniami, że były to 8. rocznica obchodów tego tragicznego wydarzenia. No to zdjęciami, to głównie zdjęciami prezydenta Andrzeja Dudy uczestniczącego w tej uroczystości. Także bardzo mało, coraz mniej właściwie na ten temat tutaj w mediach w Azji.
Czym w takim razie żyją w tej chwili media w Azji, a zwłaszcza na Tajwanie?
Na Tajwanie na pewno wydarzeniem z ostatniego weekendu, kiedy tak zwani tajwańscy niepodległościowcy dali troszeczkę o sobie znać. To nie powinno być tak naprawdę zdziwieniem, dlatego że teoretycznie partia proniepodległościowa rządzi na Tajwanie. Prezydent jest także z tego tak zwanego ruchu proniepodległościowego, ale widać, że ludzie związani z ruchem niepodległościowym wydają się być coraz bardziej niezadowoleni z tego, co robi, a właściwie czego nie robi prezydent Tajwanu. Kiedy ja mówię o niepodległości, kiedy Tajwańczycy mówią o niepodległości Tajwanu, to możecie Państwo pomyśleć, że no to w takim razie Tajwan nie jest niepodległy, nie jest suwerennym państwem, pewnie rządzą tutaj Chiny Ludowe. No oczywiście tak nie jest. To jest jednak państwo, które spełnia wszelkie warunki niepodległego państwa, tylko nazywa się Republika Chińska. I stąd toczy się spór z Chinami o to, kto jest tym prawdziwym przedstawicielem Chin. Czy Chiny Ludowe, czy Republika Chińska. To, co ruch proniepodległościowy na Tajwanie chce osiągnąć, to pozbyć się tej nazwy Republika Chińska, usunąć to po prostu pozbyć się tego, zmienić konstytucję, a właściwie stworzyć nową konstytucję i po prostu stworzyć państwo, które będzie nazywać się Tajwan. I w tę ostatnią sobotę powstała taka organizacja, stowarzyszenie, przymierze, Sojusz Formoza, które właśnie za cel postawiło sobie przeprowadzenie referendum dotyczące niepodległości Tajwanu, ogłoszenia, że Tajwan przestaje być Republiką Chińską, a staje się Tajwanem. Wyznaczyli sobie za cel, że to referendum będzie miało miejsce w przyszłym roku, 6 kwietnia przyszłego roku. I dlaczego taki ruch teraz? Otóż niepodległościowcy wyczuwają, że zmieniła się sytuacja na arenie międzynarodowej. Przede wszystkim doszedł do władzy Trump, który jasno pokazuje, że jest za ściślejszą współpracą militarną, ale także i polityczną z Tajwanem. Jest John Bolton, który jest nowym doradcą do spraw bezpieczeństwa Donalda Trumpa. On jasno już w latach 90. mówił, że Stany Zjednoczone powinny nawiązać pełne relacje dyplomatyczne z Tajwanem. Ostatnio mówił także, że Waszyngton powinien rozważyć podejście do polityki jednych Chin. Wszystko to więc stwarza taką atmosferę, uważają niepodległościowcy, że także Tajwan powinien zacząć podejmować pewne kroki dające znać na arenie międzynarodowej, że jest gotowy do tego, żeby po prostu pozbyć się tej Republiki Chińskiej i stworzyć państwo tajwańskie. W tym stowarzyszeniu, które powstało, wśród jego twórców są bardzo znani politycy tajwańscy. Jest dwóch byłych prezydentów, Li Denhui, Chen Shui-bian, są byli premierzy. Są inni bardzo znani politycy i ja tak jak wspomniałam, poza tym, że najpierw pierwszym celem jest zmiana ustawy referendalnej, która by dopuściła ta zmiana, dopuściłaby do przeprowadzenia referendum w sprawie niepodległości. Drugim celem jest przeprowadzenie referendum w kwietniu przyszłego roku, a potem pod nazwą Tajwan przystępowanie do różnych międzynarodowych organizacji, między innymi ONZ. No i oczywiście stworzenie nowej konstytucji, bo ta obecna konstytucja Republiki Chińskiej została stworzona w 1947 roku na terenie Chin, na terenie tego, co dziś jest Chinami ludowymi.
Takie dążenia niepodległościowe i ich ewentualna realizacja spotkałaby się z ogromnym sprzeciwem Pekinu zapewne.
tak, oczywiście Pekin od zawsze mówi, że jakakolwiek niepodległość, ogłoszenie niepodległości oznacza po prostu wejście tutaj Chińczyków, oznacza agresję militarną. Zresztą w 2005 roku ogłosił taką ustawę antysecesyjną, która dokładnie to mówi. I zresztą już na ten sobotni ruch, na właśnie stworzenie tego stowarzyszenia, które ma promować ideę referendum w sprawie niepodległości, od razu już była odpowiedź chińska. W tej chwili w Chinach na wyspie Hainan odbywa się forum Poao w Azji i tam prezydent Xi odniósł się nie bezpośrednio do tego, ale zwrócił się do tajwańskich biznesmenów inwestujących w Chinach, a więc do tych osób, które no najbardziej, najwięcej mogłyby stracić na jakimkolwiek dużym konflikcie Tajwanu z Chinami. Zwrócił się do tych biznesmenów, twierdząc, że to właśnie oni powinni jako pierwsi odrzucić ideę niepodległości i promować pokój i stabilne relacje z Chinami, czyli krótko mówiąc zjednoczenie. Także chiński prezydent w trakcie tego forum spotkał się z byłym wiceprezydentem Tajwanu, to jest polityk partii Kuomintang, która przed 2016 rządziła Tajwanem i była taką zwolennikiem bardzo ciepłych relacji z Pekinem. W czasie tego spotkania obaj politycy, przedstawiciel Chin i Tajwanu, też na ten temat rozmawiali i prezydent Xi miał właśnie powiedzieć, że Tajwańczycy powinni dążyć do pokojowego zjednoczenia. Dzisiaj do tej kwestii właśnie niepodległości nawiązuje dzisiejszy Global Times, dziennik Komunistycznej Partii Chin, też mówiąc o tym, jak Chiny i USA odmiennie traktują Tajwan. Według komunistycznej gazety to Chiny chcą rozwijać relacje z rodakami na wyspie, czytaj z Tajwańczykami, a USA rozwija relacje z pro-niepodległościowcami na Tajwanie, czyli tymi złymi rodakami, tymi, którzy nie chcą zjednoczenia.
Chińska propaganda oczywiście ma swoje przemyślne sposoby, jak wszystkie propagandy wielkich imperiów, ale czy nie jest tak jednak, że Tajwan jest uzależniony ekonomicznie od współpracy z Chinami? Czy krótko mówiąc, ta niepodległość się opłaca?
Tak, Tajwan na pewno w dużym stopniu jest ograniczony, ale stąd też polityka tych nowych władz, jednak nadal władz proniepodległościowych, żeby z tej niezależności od Chin się powoli uniezależniać. Stąd też między innymi zachęcanie do inwestycji w Azji Południowo-Wschodniej czy w Indiach, rozwijanie coraz większych relacji z tym regionem. To oczywiście z dnia na dzień się nie staje, ale widać, że powoli coraz więcej tajwańskich inwestorów wynosi się z Chin i przenosi się do Wietnamu, Kambodży, do Indii. To teraz jest taki bardzo popularny kierunek tajwańskich inwestycji.
Wiem, że na Tajwanie też mają swoje własne rozliczenia z wymiarem sprawiedliwości.
Tak, i to też jest taki powód, dla którego jest takie niezadowolenie właśnie wśród niepodległościowców z polityki prowadzonej przez obecną prezydent Tajwanu. Tajwan przez wiele lat był dyktaturą, sądy były w rękach ludzi związanych z Kuomintangiem. I właściwie nadal jest sytuacja, która przypomina Polskę, nadal jest w sądach wiele osób związanych z tym dawnym reżimem albo ich rodzin. Także jest jeszcze wiele praw i przepisów z tamtego dawnego okresu i wiele takich praktyk, nie tylko w sądownictwie. Ja z swojego własnego doświadczenia mogę opowiedzieć, że przed wyborami w 2008 roku na przykład mój mąż w czasie jednej z rozmów telefonicznych z rodziną ostro skrytykował wtedy rządzący Kuomintang i prezydenta Ma Ying-jeou, który ubiegał się o reelekcję. Kilka dni później w naszym domu pojawiła się policja, także ktoś tej rozmowy podsłuchiwał, ktoś wysłał policję, żeby nas straszyć. Także takie praktyki były, ja jako dziennikarz także takie zastraszanie w tamtym okresie rządów Kuomintangu do 2016 doświadczyłam. Także te praktyki są nadal żywe, one nadal są w tajwańskim sądownictwie i jest duży nacisk na obecną prezydent, żeby przeprowadzić reformę sądownictwa. Ona o tym mówi dużo, ale okazuje się, że nic nie robi. Jej pierwsze nominacje na przykład na prezesów i wiceprezesów, wiceprezesa Sądu Najwyższego, to były osoby związane z dawnym reżimem i to było bardzo ostro krytykowane. Podobnie były nominacje na przykład w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Także zrobiła wiele takich kroków, które pokazały ruchowi niepodległościowemu, że tak naprawdę jest ona za utrzymaniem status quo, a nie za prawdziwymi zmianami. Zmianami w polityce zagranicznej, ale także i w sądownictwie.
I na zakończenie pytanie, które ostatnio za każdym razem pani stawiam. Co słychać na wielkiej wojnie naszych czasów, czyli na razie handlowej wojnie między Chinami a Stanami Zjednoczonymi?
Tak, to tak zwana wojna handlowa. Najpierw obie strony mówiły, jakimi to cłami się będą obrzucać, a wczoraj właśnie na owym forum POAO dla Azji na wyspie Hainan, no wydaje się, że prezydent Xi Jinping troszeczkę stonował to, bo zapowiedział większe otwarcie gospodarki chińskiej, wzmocnienie ochrony własności intelektualnych, obniżenie taryf importowych, chęć zwiększenia importu, także rozluźnienie restrykcji dotyczących udziału firm zagranicznych w spółkach sektora finansowego i bankowości. Mówił więc krótko o takim większym otwarciu. Problem tylko w tym, że Chiny i prezydent Xi Jinping cały czas mówi bardzo dużo o otwarciu, a jeżeli się spojrzy na politykę, jaką prowadzi chociażby wewnątrz kraju, to tego otwarcia nie widać. Nie widać w gospodarce, dlatego że nadal następuje łączenie firm państwowych, jeszcze większe monopole. Jest zwiększona kontrola państwa nad rynkiem. Mamy także zwiększone państwowe dotacje, a między innymi to one czynią to, że chiński eksport jest tak konkurencyjny. Ale także w innych sferach widać ten brak liberalizacji. No chociażby ten sławetny system oceny obywateli, kredytu społecznego, który polega na tym, że państwo komunistyczne będzie oceniać swoich obywateli i decydować, kto jest dobrym patriotą, kto dobrze według tych norm ustanowionych przez komunistów, kto dobrze się sprawuje, i ci, którzy oczywiście źle się sprawują, między innymi, no nie wiem, nie spłacają długów, ale także mówią nieodpowiednie rzeczy w internecie, no to będą karani. Kary są od takich, że nie dostaną kredytu, pracy tam, gdzie chcą, czy dzieci nie pójdą do szkoły, do dobrej szkoły, no po oczywiście nawet laogaj, czyli obóz pracy. Ale tych restrykcji, braku otwarcia, no widać także w innych. Walka z chrześcijaństwem, nadal mamy informacje o nowych aresztowaniach i zatrzymaniach chociażby prawników, którzy bronią chrześcijan. Nie tak dawna informacja o ponownym zatrzymaniu prawnika Zhang Haiya, to jest człowiek, który stworzył taką organizację prawnicy na rzecz ochrony krzyża, kiedy z kościołów usuwane są krzyże, to on właśnie szedł tam na pomoc. Już raz był aresztowany, zmuszony do takiego publicznego wyznania winy i teraz ponownie wiemy, że jest aresztowany. Zresztą to publiczne wyznawanie winy, które jest nadawane w telewizorach, w stacjach telewizyjnych chińskich, to także jest coś, co pokazuje, że Chińczycy jedno mówią, mogą więc mówić liberalizacja, a drugie robią, bo w przypadku tych publicznych wyznań win, to Xi Jinping też zapowiadał, że tego już więcej nie będzie, a właśnie kilka dni temu ukazał się raport jednej z organizacji, która śledzi te działania właśnie, i tam jasno pokazane są przypadki, bardzo częste przypadki nadal stosowania takich praktyk, aresztowań, wymuszonych przyznań do winy, które są potem ogłaszane w telewizji w całych Chinach.
Bardzo serdecznie dziękuję. Raport z Dalekiego Wschodu dla Poranka Wnet, pani Hanna Shen. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Ja też dziękuję i do usłyszenia.
Jest godzina 7:50, to jest Poranek Wnet, a my z Dalekiego Wschodu przenosimy się do starej, dobrej Europy, do słodkiej Francji. Tam w Paryżu jest pan redaktor Piotr Witt. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, no we Francji, w Paryżu niebo bez chmur, przepiękne, a zamieszanie większe nawet niż zazwyczaj. Od tygodnia strajkujący kolejarze zatrzymali ruch pociągów, przynajmniej znacznej ich części. Sorbonę okupują studenci wspomagani przez niektórych profesorów, protestują przeciwko reformie uniwersytetów. W Landach 2,5 tysiąca policjantów i 800 żandarmów walczy o przywrócenie rządów republikańskich na terytorium okupowanym przez okoliczną ludność. Chodzi o protest przeciwko projektowi wybudowania tam lotniska. Stałych mieszkańców wspierają sympatycy z innych departamentów. Niektórzy komentatorzy mówią wręcz o groźbie nowej rewolucji. Ale od przedwczoraj wszystkie te dramatyczne wydarzenia zeszły na dalszy plan. Całą ślinę komentatorzy rezerwują obecnie dla sensacyjnego spotkania prezydenta republiki z episkopatem. Kandydat Macron zwyciężył w wyborach jako pierwszy bodaj prezydent, nie uciekając się do ideologii. Nie bez powodu. Hasła socjalistyczne, gdyby zechciał się nimi posługiwać, mogły mu tylko zaszkodzić. Na hasła prawicowe jego lewacy wyborcy nie byli jeszcze przygotowani. Kandydat obiecał zarządzać państwem tak, jak zarządza się przedsiębiorstwem, a biorąc pod uwagę likwidację przemysłu we Francji, w grę mogły wchodzić jako model tylko restauracje i banki. Kiedy już w nic się nie wierzy, pozostaje jeszcze wiara w siłę pieniądza. Otoczenie kandydata podkreślało jego praktykę w banku Rothschilda. Ale przecież, zanim zaczął służyć Rothschildom, Emmanuel Macron wcześniej służył do mszy w kościele katolickim w rodzinnym Amiens, a następnie uczęszczał do katolickiego gimnazjum pod wezwaniem opatrzności prowadzonego przez ojców jezuitów. Jedne i drugie doświadczenia dawały nadzieję zwolennikom kandydata, że do religii będzie podchodził bez fanatyzmu, ale i bez wrogości. Czyż składając w kościele inwalidów hołd żandarmowi, katolikowi, który dał sobie poderżnąć gardło, ratując cudze życie, prezydent nie podkreślił, że bohaterskim oficerem kierowały motywacje transcendentne? Powiedzenie utkwiło kością w gardle lewackim komentatorom. Dopiero jednak wyznanie złożone przedwczoraj biskupom wywołało zgrzytanie zębów i pianę wściekłości na ustach. Przyszedłem tutaj, aby naprawić zepsute stosunki Republiki z Kościołem, powiedział przedwczoraj, występując wobec episkopatu Francji zebranego w paryskim kolegium Bernardynów. Żeby coś naprawić, trzeba, żeby to istniało. Tymczasem, zgodnie z oficjalną wykładnią, od czasu uchwalenia w 1905 roku ustawy o rozdziale Kościoła od państwa, takich stosunków nie ma. Inaczej mówiąc, są prawem zabronione. Wielki Wschód Francji zareagował natychmiast, ostrzegając prezydenta, że jego bratanie się z biskupami stanowi zamach na jeden z fundamentów Republiki Laickiej. Dziennik Le Monde, nazywany przez generała de Gaulle'a i Monde, co znaczy obrzydliwy, przestrzegł przed fatalnymi skutkami, do których może doprowadzić popieranie Kościoła. Jeśli chodzi o nauczanie katolickie, nie musi być ono najgorsze, czego dowodem jest wykształcenie samego prezydenta. Nawet jeśli zważyć, że wiele nauczyła chłopca pani Brigitte gorliwie i poza godzinami, ćwicząc go w sztuce teatralnej, to jednak bazę położyli ojcowie jezuici. A zresztą stosunki państwa francuskiego z Kościołem katolickim nie zaczęły się w 1905 roku. Są starsze nawet od Republiki. Na przestrzeni ponad 1500 lat przybierały rozmaite formy. Podejście handlowe do interesów z Panem Bogiem nie jest obce duchowi francuskiemu. Król Nawary, protestant Henryk, przeszedł na katolicyzm, żeby móc objąć tron Francji. Zmianę wyznania rozpatrywał w kategoriach zysków i strat, gdy mówił: Paryż wart jest mszy. Henryk IV był politykiem, ale mistyczny matematyk Pascal nie rozumował inaczej, namawiając do przyjęcia zakładu, że Pan Bóg istnieje w imię spodziewanych korzyści. Bo przecież jeżeli okaże się po śmierci, że go nie ma, to nic nie tracimy. Ale jeżeli jest, to niech nas ręka boska broni. Abstrahując od motywacji religijnych, jeżeli dobrze rozumiem, praktyczne powody wyciągnięcia ręki do biskupów dowodzi moim zdaniem rozsądku politycznego prezydenta. Nie można wciąż kurczowo trzymać się starej ustawy laicyzacyjnej. Od 1905 roku wszystko we Francji i na świecie uległo zmianie. W dziesięcioleciu, gdy pojawiły się na świecie samochód, samolot, radio, pierwiastki promieniotwórcze, prorokiem nowych szczęśliwych czasów został okrzyknięty wielki wynalazca, a inżynierowie jego apostołami. Wkrótce przyszło otrzeźwienie, wojna przy użyciu nowych wynalazków zdołała uśmiercić i okaleczyć ilości ludzi nieznane nigdy wcześniej. Ciemnota i zabobon szerzone przez kler, przed którymi laicka republika miała uchronić lud, nie budzą dzisiaj równie beztroskich kpin i szyderstwa. Postulata Big Bang, teoria ewolucji, a nawet teoria względności zostały zakwestionowane przez naukę. Nauczanie laickie sromotnie zbankrutowało. Tymczasem we Francji pojawiły się nowe zagrożenia i nowe religie, znacznie mocniej przeżywane od katolicyzmu. Tylko od 1982 roku przybyło tutaj 13 milionów mieszkańców. Praktykujący muzułmanie, a takich jest większość, poszczą w czasie ramadanu, nie palą, nie piją alkoholu, są płodni, a rytualne podżynanie gardła barankowi raz do roku daje każdemu dorosłemu mężczyźnie dużą wprawę w operowaniu nożem. Generał de Gaulle chodził do kościoła i przystępował do komunii. Gaullista François Fillon, katolik, przegrywając w wyborach prezydenckich, osierocił znaczną część społeczeństwa. Zagrożony w poczucie własnej też tożsamości narodowej, Francuz znajduje tylko postać Francuza katolika na przestrzeni dziejów, a poszukiwanie podstaw moralnych Prowadzi go nieuchronnie do dziesięciorga przykazań. Wizyta prezydenta u biskupów nie jest więc bezinteresowna. Rozczarowani do republikanów wyborcy przechodzą do Front National i trzeba ich przed tym krokiem powstrzymać.
Rozumiem więc, że wbrew temu, co często mówili obserwatorzy polityki francuskiej, we Francji wciąż istnieje coś takiego jak katolicka opinia publiczna.
Katolicka opinia publiczna istnieje i daje o sobie znać i jest bardzo silna, aczkolwiek i we Francji, i w Belgii bardzo wiele się robi, żeby te opinie zdusić i żeby nie dać jej prawa głosu. W Lovanium, czyli w Louvain, Uniwersytecie Katolickim Belgijskim, profesor filozofii, który wypowiadał się przeciwko aborcji, został po prostu z katolickiego uniwersytetu w Louvain usunięty. No, we Francji do tej pory działo się podobnie, czego dowodzi na przykład cała historia krzyża w Brytanii. No, ta historia już teraz się kończy, o niej się właściwie nie pisze poza lokalną prasą bretońską. I już nie robi się w każdym razie użytku populistycznego i politycznego z tej afery.
Ostatnie pytanie, proszę pana, będzie takie, jakie będę chyba dzisiaj zadawał wszystkim naszym korespondentom. Czy we Francji ktokolwiek jeszcze pamięta, że było takie wydarzenie jak katastrofa smoleńska i jakie ono miało dla Polski znaczenie? Ma do dzisiaj.
We Francji właśnie dziennik Le Monde od czasu do czasu o tym wspomina w kontekście krytyki polityki obecnego rządu i PiSu, ale na ogół Francuzi nie pamiętają. No, nawet z tego mojego krótkiego przeglądu wydarzeń we Francji widać, jak ile Francuzi mają swoich własnych problemów, a poza tym zawsze interesowali się głównie tym, co dzieje się w obrębie heksagonu, w obrębie terytorium Francji i o Polsce mają pojęcia dosyć mętne.
Bardzo serdecznie dziękuję. Z Paryża dla Poranka Wnet Piotr Wit. Dziękuję bardzo.